Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi, przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni, pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Rozmawiam z panią Martą Szaszkiewicz, studentką na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Etnologia to niezbyt popularny kierunek studiów. Skąd taki pani wybór?
Na początku zawsze chciałam zostać prawnikiem i cała moja rodzina myślała właśnie, że pójdę na prawo. Ale po zdaniu matury stwierdziłam, że chyba to jednak nie jest to, co bym chciała w życiu robić. Dostałam się również na inne kierunki studiów w Toruniu, na politykę publiczną i filologię polską ze specjalizacją edytorsko-wydawniczą oraz na etnologię na Uniwersytecie Gdańskim. Stwierdziłam, że ta etnologia chyba będzie niesamowitą przygodą, bo właśnie to nie jest bardzo popularny kierunek w Polsce i zainspirował mnie po prostu do tego, żeby w końcu wyruszyć w jakąś daleką podróż, bo bardzo o tym marzyłam. Kiedy podjęłam studia etnologiczne tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, zobaczyłam, że naprawdę to jest niesamowity kierunek studiów, który otwiera wielkie perspektywy. I również dowiedziałam się tego, że można badać tu i teraz, czyli nie trzeba wyjeżdżać w egzotyczne kraje, żeby badać tego innego, ale można robić niesamowite rzeczy, niesamowite projekty, niesamowite badania tutaj w Polsce. A kierunek nie jest popularny, ale jest na tyle elastyczny, że można go połączyć z różnymi innymi dziedzinami, na przykład z marketingiem, z psychologią, z pedagogiką. I taki jest właśnie mój plan.
Etnologia z marketingiem?
Tak, to jest możliwe i prawdopodobnie nawet będzie to tytuł mojej pracy magisterskiej. I właśnie zaczynam przeprowadzać nad tym badania, bo antropolog, etnolog jest potrzebny wszędzie. Ponoć zatrudniany jest nawet w dużych firmach, takich jak Intel czy Microsoft, więc jest przyszłość dla tego naszego etnologa, antropologa.
To ciekawe. Skończyła pani już studia licencjackie i jest pani w tej chwili na pierwszym roku studiów magisterskich. Rozumiem, że teraz to już jest w pełni wybór świadomy. Wie pani, czego oczekiwać? Zamierza pani zostać na uczelni po zakończeniu studiów?
Myślę nad tym bardzo intensywnie, żeby rozpocząć studia doktoranckie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo ta etnologia naprawdę mnie zainspirowała i pójście na studia magisterskie było świadomym wyborem. Szczególnie, że rozpoczęłam swoje własne badania, znaczy badania razem z Muzeum Narodowym w Gdańsku, które dotyczyły kapliczek przydrożnych na terenie Pomorza. I ten temat naprawdę zainspirował mnie do dalszego pogłębiania nie tylko właśnie religijności Pomorza, ale również czegoś innego.
No to spytam wprost. Czym zajmuje się etnolog?
Etnologia bada kultury, bada człowieka, tutaj z naciskiem na człowieka zdecydowanie. Religijność, jest mnóstwo różnych takich sektorów, w jakich można odnaleźć antropologię. Jest antropologia ciała, jest antropologia zmysłów, jest antropologia biznesu. Naprawdę etnolog zajmuje się badaniem tego, co jest tu i teraz, również w kontekście historii i takich aspektów historycznych.
Wiem, że może pani się już pochwalić pierwszą publikacją naukową. Proszę nam coś o niej powiedzieć.
Jest to publikacja pod tytułem Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna. Pod redakcją profesor Katarzyny Marciniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udało mi się właśnie napisać artykuł w oparciu o moją pracę licencjacką. Kapliczki pomorskie. Opis etnograficzny. W tym artykule skupiłam się na motywacjach stawiania kapliczek na terenie Powiśla, Kociewia i Pobrzeża Słowińskiego. W trakcie moich badań udało mi się udokumentować ponad 300 kapliczek, więc myślę, że to jest materiał właśnie na taką małą publikację.
I jakie są motywacje, jakie były motywacje stawiania tych kapliczek?
Możemy wyróżnić tutaj kilka takich tak naprawdę takich motywacji. Były to również religijność i w tym właśnie daleka odległość od kościoła i po prostu miejscowa ludność z tego względu, że nie miała. Miała na przykład 2, 3, czy 4 kilometry od kościoła. Potrzebowała takiego swojego miejsca do modli, do odprawiania właśnie nabożeństw paraliturgicznych, czyli nabożeństwa majowego, nabożeństwa czerwcowego. Również pod kapliczką odbywa się święcenie pokarmów, drogi krzyżowe. Ludność również potrzebuje takiego swojego miejsca do skupienia i refleksji, dlatego bardzo często możemy teraz znaleźć kapliczki stawiane na prywatnej posesji. Również kapliczki są stawiane w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, na przykład wybór Karola Wojtyły na papieża albo jego beatyfikacja. Właśnie ciężko powiedzieć, najczęściej są to takie aspekty właśnie religijne stawiania tych obiektów sakralnych.
A nie pełnią również roli drogowskazów?
Tak, tutaj jakbyśmy się właśnie już odnieśli, nawet ten próg, o którym pisał Eliade i właśnie często kapliczki wcześniej były stawiane na początku lub końcu miejscowości, żeby oddzielić ten teren oswojony, ten teren nasz od czegoś niezbadanego. Często są kapliczki stawiane właśnie w lesie, na rozstajach dróg, są właśnie również takim drogowskazem. No i również w miejscach wypadków albo w takich miejscach, gdzie mamy na przykład jakiś niebezpieczny zakręt, w którym były często wypadki, to są stawiane również kapliczki. Tak samo jak są kapliczki ochronne, na przykład Święty Roch od epidemii. Tutaj na Pomorzu naprawdę jest mnóstwo jest kapliczek. W trakcie badań udokumentowaliśmy 2,5 tysiąca kapliczek.
To imponujące. Wiem, że również aktywnie udziela się pani w studenckim kole naukowym etnologów.
Tak, w 2014-2015 roku byłam przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Etnologów i razem z członkami koła udało nam się zrealizować kilka bardzo fajnych projektów, między innymi konkurs antropologiczny kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kontynuowaliśmy również projekt Ścieżki Antropologii Współczesnej, na który zapraszaliśmy wykładowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Więc ta cała przygoda z kołem naukowym etnologów właśnie tak popchnęła mnie do takiego działania. I tutaj również nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski. I razem właśnie z towarzystwem w maju 2015 roku zrobiliśmy konferencję pod tytułem Polacy z Wileńszczyzny, dawna i dzisiejsza ojczyzna.
Ciekawe. A co przyszły etnolog robi w wolnych chwilach?
W wolnych chwilach czytam książki, uprawiam sport, jak również uwielbiam gry planszowe i razem z moimi przyjaciółmi właśnie gramy. Często poświęcamy wolne weekendy na granie w te gry. Bardzo właśnie chciałabym podróżować i myślę, że kiedyś to się w końcu spełni, że wyjadę. Mam takie dwa punkty. Jest to Australia i Stany Zjednoczone, więc to jest taki duży krok, no ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zrealizować te marzenia o dalekich i inspirujących podróżach.
Czego serdecznie pani życzę. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Rozmawiał Tadeusz Zalski.